Rozdział 5. Biały jeździec. Przemarzłem do szpiku kości, powiedział Gimli, zabijając ramiona i przytupując. Nareszcie wstał dzień. O świcie wędrowcy przegryźli coś niecoś na śniadanie, a teraz, skoro się rozwidniło, zamierzali przeszukać znów teren w nadziei, że odnajdą jakiś ślad hobbitów. A nie zapominajmy o tym staruchu, rzekł Gimli. Byłbym spokojniejszy, gdybym zobaczył odcisk jego butów na ziemi. Dlaczego to miałoby cię uspokoić? Spytał Legolas. Dlatego, że staruszek, którego nogi odciskają ślad na trawie, jest tym, na kogo wygląda i niczym innym, odparł Gimli. Może, powiedział elf, ale nawet ciężki but niekoniecznie zostawiłby po sobie ślady. Trawa jest tutaj bujna i sprężysta. Nie zmyliłaby jednak oczu strażnika, rzekł Gimli. Aragorn odczyta prawdę z jednego bodaj przygiętego źdźbła. Ale nie spodziewam się, żebyśmy tu znaleźli jakieś ślady. To, co widzieliśmy w nocy, było złą zjawą Sarumana. Jestem tego pewny, nawet teraz w świetle ranka. Może w tej chwili także jego oczy szpiegują nas z Fangornu. To dość prawdopodobne, powiedział Aragorn, lecz pewności nie mam. Myślę o koniach. Powiedziałeś tej nocy Gimli, że ktoś je spłoszył. Mnie się zdaje, że było inaczej. Czyś słyszał, jak uciekały Legolasie? Czy zrobiło to wrażenie panicznej ucieczki? Nie, odparł Legolas. Słyszałem wyraźnie. Gdyby nie ciemności i nasz własny strach, powiedziałbym, że zwierzęta oszalały z nagłej radości. Ich głosy brzmiały tak, jak zwykle brzmi mowa koni, gdy spotkają niewidzianego od dawna przyjaciela. Mnie się też tak wydało, rzekł Aragorn. Ale nie rozwiążemy tej zagadki. Chyba, że konie do nas wrócą. Ruszmy się wreszcie. Dzień rozwidnia się szybko. Najpierw zbadajmy grunt, a potem będziemy zgadywać. Zaczniemy tutaj, w pobliżu miejsca naszego popasu. Przeszukajmy dokładnie najbliższą okolicę, posuwając się w górę zbocza pod las. Cokolwiek byśmy myśleli o naszym nocnym gościu, mamy przed sobą ważniejsze zadanie. Odnaleźć hobbitów. Jeżeli szczęśliwym przypadkiem zdołali uciec, musieli ukryć się wśród drzew. Inaczej by ich dostrzeżono. Gdybyśmy nie trafili na żaden ślad tutaj, między obozowiskiem a skrajem lasu, przeszukamy po raz ostatni pobojowisko, przetrząśniemy nawet popioły. Ale tam niewiele można się spodziewać. Jeźdźcy Rohanu zbyt dobrze wykonali swoją robotę. Przez czas jakiś wszyscy trzej czołgali się, obmacując dokładnie grunt. Drzewa stały nad nimi posępne, suche liście zwisały bezwładnie, szeleszcząc na zimnym wschodnim wietrze. Aragorn oddalał się zwolna. Doszedł aż do popiołów po ognisku zostawionych przez czatę na brzegu rzeki i stamtąd cofał się znów ku pagórkowi, wokół którego toczyła się bitwa. Nagle przystanął i schylił się tak nisko, że twarzą niemal dotknął trawy. Zawołał na towarzyszy. Podbiegli co prędzej. Nareszcie jakiś trop, rzekł Aragorn. Podniósł w górę oddarty kawałek dużego, jasnozłotawego liścia, który więdnąc nabrał brunatnego odcienia. To liść Malornu z Lorien, a na nim drobne okruchy. Takie same okruszyny dostrzegam w trawie, a tam patrzcie, strzępy przeciętego powroza. Jest także nóż, którym powróz przecięto, powiedział Gimli. Schylił się i z kępy trawy wyciągnął krótki, zębaty sztylet, wdeptany w ziemię jak gdyby ciężkim butem. Trzonek, z którego wyrwano ostrze, leżał opodal. To broń orka, rzekł Gimli, trzymając sztylet ostrożnie i przyglądając się z odrazą rzeźbionemu trzonkowi. Wyobrażał szkaradną głowę z kosymi oczyma i szyderczym uśmiechem. Oto najdziwniejsza z wszystkich dotychczasowych zagadek, wykrzyknął Legolas. Spętany jeniec umyka zarówno orkom, jak i oblegającym ich jeźdźcom. Zatrzymuje się w otwartym polu i przecina swoje pęta orkowym sztyletem. Jak to zrobił? Dlaczego? Jeżeli nogi miał skrępowane, jakim sposobem doszedł aż tutaj? A jeżeli miał związane ręce, jak mógł posłużyć się nożem? Gdyby nie był spętany, po cóż by przecinał powrozy? Zadowolony ze swej sztuczki usiadł i z całym spokojem pożywiał się sucharami. Gdybyśmy nie mieli innego dowodu, a mianowicie liścia malornu, ten jeden wystarczyłby, żeby nie wątpić, że to był hobbit. Potem chyba przemienił swoje ramiona w skrzydła i śpiewając pofrunął między drzewa. W takim razie odnajdziemy go bez trudu, byleśmy także nauczyli się latać.
Pewnie, że musiały tu działać jakieś czary, rzekł Gimli. Co miał tutaj ten staruch do roboty? I co ty sądzisz, Aragornie, o domysłach Legolasa? Czy może umiesz lepiej odczytać te ślady?
Może umiem, odparł z uśmiechem Aragorn. Są bowiem dokoła inne jeszcze ślady, których dotychczas nie wzięliście pod uwagę. Zgadzam się, że jeniec niewątpliwie był hobbitem i że musiał albo ręce, albo nogi uwolnić spęd, zanim tu przyszedł. Zakładam, że miał raczej ręce wolne, bo w ten sposób zagadka się upraszcza, a przy tym sądząc ze śladów, jeniec został na to miejsce przyniesiony przez jakiegoś orka. O kilka kroków stąd jest plama przelanej krwi, krwi orkowej. Wszędzie wkoło dostrzegam głębokie odciski kopyt i pewne oznaki wskazują, że wleczono po trawie jakiś ciężki przedmiot. A więc jeźdźcy zabili tu orka i potem zawlekli jego ciało do ogniska. Lecz hobbita nie zobaczyli. Nie było go łatwo dostrzec w ciemną noc. Zresztą miał na sobie płaszcz elfów. Był wyczerpany, głodny. Nie trzeba się zatem dziwić, że gdy przeciął swoje więzy sztyletem zabitego wroga, odpoczywał chwilę i zjadł coś, zanim poczołgał się dalej. Bardzo pocieszający jest dowód, że zachował trochę lembasów w kieszeni, chociaż uciekł bez sprzętu i bagażów. To także charakterystyczne dla hobbita. Mówię hobbit, ale mam nadzieję, że byli to dwaj hobbici, Pippin i Merry. Brak wszakże dowodów na potwierdzenie tej mojej nadziei. A jakim sposobem jeden z naszych przyjaciół zdołał uwolnić spęd ręce? Spytał Gimli. Nie wiem, jak się to stało, odparł Aragorn. Nie wiem też, dlaczego któryś z orków wyniósł hobbitów poza obozowisko, bo na pewno nie zamierzał dopomóc im w ucieczce. Ale zaczynam teraz rozumieć pewną zagadkę, nad którą od początku łamałem sobie głowę. Dlaczego po zabiciu Boromira orkowie nie nastawali na życie hobbitów, lecz tylko porwali ich w niewolę? Nie szukali reszty drużyny. Nie atakowali naszego obozu nad rzeką, ale pospiesznie ruszyli w stronę Isengardu. Czy przypuszczali, że mają w ręku powiernika pierścienia i jego wiernego sługę? Nie sądzę. Ich władcy nie ośmieliliby się dać orkom tak jasnych rozkazów, nawet gdyby sami o wszystkim dokładnie wiedzieli. Nie mówiliby im otwarcie o pierścieniu, bo nie mogą ufać orkom. Myślę, że rozkazali im tylko brać każdego napotkanego hobbita żywcem i to za wszelką cenę. Później, jeszcze przed rozpoczęciem bitwy, ktoś usiłował wymknąć się z okrążenia, unosząc cennych jeńców. Może zdrajca, bo tych nie brak w orkowym plemieniu. Któryś z większych i zuchwalszych orków chciał może uciec i wykraść łup dla osobistej korzyści. Tak ja odczytuję tę historię. Można też snuć inne domysły. W każdym razie wiemy już na pewno, że co najmniej jeden z naszych przyjaciół ocalał. Musimy go odnaleźć i dopomóc mu, zanim wrócimy do Rohanu. Nie wolno nam cofnąć się przed grozą Fangornu, skoro zły los zapędził hobbita w ciemną głąb tej puszczy.
Wcale nie jestem pewny, czego się bardziej boję. Fangornu czy też drałowania piechotą przez wiele mil stepami Rohanu, rzekł Gimli.
Chodźmy więc w las, powiedział Aragorn. Nim doszli do lasu, Aragorn wypatrzył nowe ślady. W pobliżu rzeki dostrzegł odciski stóp hobbitów, tak jednak niewyraźne, że niewiele z nich można było odczytać. Nieco dalej, pod ogromnym drzewem na skraju puszczy, natrafił na podobny trop. Ziemia była wszakże sucha i naga, nie zachowała innych śladów. Jeden hobbit niewątpliwie stał tutaj przez chwilę i wyglądał na step, a potem odwrócił się i poszedł w głąb lasu, powiedział Aragorn. W takim razie my także tam pójdziemy, rzekł Gimli. Nie podoba mi się jednak ten Fangorn. Pamiętajcie, że nas przed nim ostrzegano. Wolałbym, żeby ślad prowadził w inne strony. Mimo wszystko, co się o nim mówi, ten las nie pachnie mi źle, rzekł Legolas. Stał na skraju puszczy, wychylony do przodu, jak gdyby nasłuchując i przepatrując gąszcz szeroko otwartymi oczyma. Nie, ten las nie jest zły. A jeśli nawet czai się w nim coś złego, to bardzo daleko stąd. Z ciemnych zakątków, w których serca drzew zczerniały, chwytam słuchem zaledwie nikłe echa. Nie ma podłości nigdzie w pobliżu nas, ale jest czujność i gniew. Na mnie las nie ma o co się gniewać, rzekł Gimli. Nie zrobiłem mu żadnej krzywdy. Tym lepiej dla ciebie, odparł Legolas. Mimo to las doznał krzywd. W jego wnętrzu coś się dzieje, albo może stanie się niebawem. Czy nie wyczuwacie napięcia? Mnie ono aż dech zapiera. Duszno tu, rzekł krasnolud. Ten las, chociaż jaśniejszy od mrocznej puszczy, wydaje się zatęchły i zniszczony. Jest stary, bardzo stary, odparł elf. Tak stary, że przy nim ja czuję się znowu młody, a nie zdarzyło mi się to, odkąd wędruję w waszym towarzystwie, młokosy. Jest stary i pełen wspomnień. Mógłbym być szczęśliwy, gdybym trafił tu w dni pokoju. Pewnie, że mógłbyś być szczęśliwy, mruknął Gimli. Jesteś bądź co bądź leśnym elfem, a zresztą wszyscy elfowie są dziwakami. Dodałeś mi jednak ducha. Gdzie ty idziesz, tam i ja pójdę. Ale trzymaj łuk w pogotowiu, a ja też wysunę nieco toporek z zapasa. Nie przeciw drzewom, nie, dodał pospiesznie, zerkając na drzewo, pod którym stali. Po prostu na wypadek niespodzianego spotkania z tamtym staruchem wolę mieć pod ręką odpowiedź dla niego. No, chodźmy. I na tym skończywszy rozmowę, trzech wędrowców zapuściło się w las Fangornu. Legolas i Gimli zdali szukanie tropów na Aragorna. Strażnik jednak także niewiele mógł tutaj wypatrzeć, bo suchy grunt zaścielały grube pokłady liści. Domyślając się, że zbiegli jeńcy, zapewne trzymali się w pobliżu wody, Aragorn wciąż wracał nad potok. Dzięki temu natrafił wreszcie na miejsce, gdzie Merry i Pippin gasili pragnienie i chłodzili nogi. Odciski stóp obu hobbitów, jedne nieco mniejsze, były tutaj już zupełnie wyraźne dla wszystkich. — Oto dobra nowina — rzekł Aragorn. — Ale to są ślady sprzed dwóch dni. Zdaje się też, że hobbici, odchodząc stąd, oddalili się od rzeki. — Cóż więc teraz zrobimy? — zapytał Gimli. — Nie możemy przecież ścigać ich przez dzikie ostępy Fangornu. Jeżeli nie odnajdziemy ich szybko, na nic się biedakom nie przydamy, chyba na to, żeby usiąść przy nich i dać dowód przyjaźni, umierając razem z głodu. Jeżeli rzeczywiście nie sposób zdziałać nic więcej, zrobimy przynajmniej tyle, odparł Aragorn. W drogę.